Tysiące zwolenników byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, który przegrał wybory, wkroczyło w niedzielę na teren najważniejszych obiektów państwowych, m.in. do siedziby kongresu i pałacu prezydenckiego. Demonstranci przedarli się przez kordony policji i zdemolowali m.in. Sąd Najwyższy. Doszło do starć ze służbami. Co nam przypomina widok znajomy ten? Niemalże równo dwa lata temu, 6 stycznia 2021 roku, tysiące zwolenników ustępującego prezydenta USA Donalda Trumpa, protestując przeciwko jego przegranej, wtargnęło do Kapitolu. Kto stoi za takimi wydarzeniami? Czy są to działania czysto spontaniczne? Piszcie na czacie, co o tym sądzicie. Będę czytać wasze głosy na żywo. O tym porozmawiamy w pierwszej części programu, a potem podsumowanie 2022 roku pod względem bezpieczeństwa i raport z frontu wojny na Ukrainie. Naszym gościem będzie dr Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Żuk, zapraszam. Witamy serdecznie w poniedziałek 9 stycznia, w piękne popołudnie. Z nami, tak jak mówiłam, dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, a z nami w studiu oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Również witam bardzo serdecznie.
Czekamy na wasze głosy, na wasze teorie, pytania i komentarze na czacie, a także w mediach społecznościowych. Drodzy państwo, zaczynamy. Czy te działania, waszym zdaniem, protesty, demonstracje, wtargnięcie do Kapitolu, a także starcia z policją, to jest coś spontanicznego, czy jednak jest w tym coś ze zorganizowania, jakieś znamiona? Pewnie nasze zdania będą się różnić, ale oddajmy głos jako pierwszemu panu doktorowi Pawłuszko.
Wydaje się, że te rozruchy były nieprzypadkowe. To znaczy, pamiętajmy, wybory prezydenckie w Brazylii odbyły się ponad 2 miesiące temu, a protesty są teraz, czyli potrzeba było kilku tygodni, aby coś przygotować. Bo gdyby rzeczywiście takie protesty mogły mieć miejsce, to mogły mieć miejsce już wcześniej, prawda? Tuż po wyborach, po ogłoszeniu wyników. Zwłaszcza, że prezydent Bolsonaro ustępujący informował, czy w zasadzie nie mówił o tym, że uznaje wyniki tych wyborów. Tak więc wygląda to na kilkumiesięczną przygotowaną akcję. Ludzi zwieziono autobusami i podobnie jak w przypadku protestów w Waszyngtonie, mieliśmy do czynienia z brakiem jakiegoś lidera, czyli jest to przygotowane gdzieś po cichu w tle, bo zazwyczaj jeśli są to protesty, nazwijmy to, naturalne, wynikające z niezgody na jakieś postulaty polityczne, to zazwyczaj jakiś lider się wyłania. Tymczasem prezydent ustępujący uciekł do Stanów Zjednoczonych i jakoś nie widać głosów poparcia dla niego i ze strony jakiegokolwiek poważnego polityka w Brazylii. Tak więc wygląda to być może na interwencję służb innego państwa.
No właśnie, to jest ciekawa teoria, no przypomnijmy, to jest oczywiście gdybanie, ale jeżeli widzimy 2 lata po sobie podobną sytuację, tylko z tym, że rzeczywiście tutaj w Brazylii to jest już jakiś czas po wyborach prezydenckich, które Bolsonaro przegrał, a wygrał taki, można powiedzieć, lewicujący prezydent Lula da Silva i Rzeczywiście, mamy busy, mamy tysiące protestujących, jest już śledztwo, kto finansował te busy, kto finansował właśnie przywiezienie tych protestujących do stolicy kraju. Pastor Paweł Jacki, jak ty przyjąłeś te zamieszki w weekend? No teraz już sytuacja jest, powiedzmy, opanowana, służby już przejęły kontrolę nad tymi budynkami rządowymi. Ale co się stało, to się stało. Cały świat zobaczył, można powiedzieć, zdemolowaną stolicę Brazylii.
Oczywiście najbardziej takie wstrząsające widoki to były rok temu, jeśli chodzi o Kapitol i najbardziej wolnościowe państwo w świecie, najlepszą taką, najlepiej funkcjonującą demokrację, Stany Zjednoczone. Ale pamiętając o efekcie skali, tu rzeczywiście mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym. To jest woda na młyn rosyjsko-chińskiej propagandy, która mówi mniej więcej, no u nas jest taka słaba demokracja, bardziej to autorytaryzm, to znaczy są wybory co parę lat, ale wcześniej wiadomo, kto wygra, wiedzą i dziennikarze, i politycy, i tak zwany lud. Także te wybory to jest fikcja, ale zobaczcie, jest ład i porządek, jakoś to funkcjonuje i tak dalej, a na tym zachodzie, no to zobaczcie, jak to gniją te demokracje, jak tam są ciągle walki, dyskryminacje, prześladowania, zamach na konstytucję i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka narracja będzie w komunistycznych Chinach i w putinowskiej Rosji. Na ile te państwa są odpowiedzialne za sprowokowanie tych wszystkich zamieszek, no bo przypominamy, że troszeczkę podobna, ale na mniejszą skalę sytuacja w Izraelu się odbyła, tam też mamy do czynienia 10 tysięcy demonstrantów, wyszło przeciwko rządowi premiera Netanyahu, także no, jest pewna analogia. Także korzyść, można powiedzieć, taką propagandową, no to tu odnoszą Chiny i Rosja. Ale przyczyna, myślę, że tkwi w społeczeństwach państw zachodnich. Tu zeszło ze sceny, można powiedzieć, chrześcijaństwo w swojej takiej stabilizującej roli, bo wszystkie ten obszar, można powiedzieć, geopolityczny, no Izrael nie jest państwem chrześcijańskim, ale w sojuszu z państwami chrześcijańskimi, można tak powiedzieć, no do tej pory miały w miarę funkcjonującą demokrację dzięki pewnej umowie społecznej. Jeden z pastorów w 2015 roku, pokazując mi swój arsenał broni palnej, mówił: słuchaj, w 1970, zdaje się, roku, kiedy był ten kryzys paliwowy, to wszyscy Amerykanie ustawiali się w kolejki i grzecznie stali do stacji benzynowej, kiedy tam za ileś tam godzin przyjdzie na nich kolej. Jak myślisz, jak dzisiaj zachowałoby się to już postchrześcijańskie po części, szczególnie w wielkich miastach, społeczeństwo amerykańskie, z ogromnym napływem ludności z innych kręgów kulturowych, gdyby zabrakło paliwa, gdyby był jakiś tego typu kataklizm, powiedzmy, no to wiadomo, że będą rewolty, będą zamieszki, kompletnie przestanie funkcjonować państwo. I to jest problem, w jakim znajduje się świat zachodni. Odejście, można powiedzieć, od tej takiej stabilizującej roli kościołów chrześcijańskich spowodowało, że społeczeństwo się podzieliło na takie dwa obozy, które gotowe są w każdej chwili skoczyć sobie do gardeł.
No tu zaraz pytanie, zapytam cię, przecież w Brazylii rozwija się bardzo prężnie na przykład chrześcijaństwo, jeśli chodzi o kościoły protestanckie, ale to za chwilę, ale ja chciałam wrócić do tej diagnozy pastora Chojeckiego, że takie zamieszki w krajach demokratycznych są na rękę komunistycznym Chinom czy Rosji, która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. Panie doktorze, czy pan się zgadza? Mówiąc o innych państwach, które mogą interweniować na przykład w przypadku tych zamieszek w Brazylii, czy miał pan na myśli właśnie te państwa, czy jakieś inne?
No przede wszystkim kraje autorytarne, które budują swój soft power właśnie w ten sposób, wywołując chaos w państwach demokratycznych i pokazując, że istnieje alternatywa. Alternatywa to są rządy silnej ręki, alternatywa to jest autorytaryzm, alternatywa to jest wtedy, kiedy jest spokój. kiedy jest przywódca, kiedy przywódca ma rację i tak dalej, i tak dalej. To, co powiem, może jest takie trochę banalne, ale wydaje się ważne. Demokracja to nie jest łatwy ustrój. Trzeba weryfikować informacje, czytać prasę. Potrzebni są niezależni dziennikarze, apolityczni wojskowi, dziesiątki instytucji. To jest bardzo trudne wykształcić taką kulturę polityczną, gdzie miliony ludzi biorą w tym udział i każdy się czuje autonomiczny i tak dalej. Są dziesiątki organizacji, partii politycznych. Jest chaos informacyjny w świecie internetu, prawda? Więc jest bardzo trudno zwykłemu obywatelowi, który, no powiem to brutalnie, nic nie czyta, nic nie robi intelektualnie, żeby w takim ustroju funkcjonować. Więc taki człowiek jest bardzo podatny na populizm, na narracje pełne mitów, opowieści, na teorie spiskowe. Także to jest ogromny problem dla każdej demokracji, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie ludzie oglądają w telewizji te amerykańskie, europejskie kraje, bogate, demokratyczne, też by chcieli to mieć, a tak naprawdę no, droga jest jeszcze daleka, a oni już by chcieli to teraz, tak? Chcieli już by teraz dostać pieniądze. A to jest proces rozłożony na dekady tak naprawdę, budowanie instytucji. I bardzo łatwo takiej delikatnej instytucji zniszczyć.
Z jednej strony mówicie, że powiedzmy tutaj była interwencja, czy mogła być interwencja obcych państw autorytarnych, ale jeśli chodzi o prezydenta Lula da Silva, on obarczył winą ustępującego prezydenta Jaira Bolsonaro, który według niego zachęcał do tych działań w kilku swoich przemówieniach. To jest również odpowiedzialność jego oraz partii, które go wspierały, powiedział prezydent Lula da Silva. A Jair Bolsonaro, on no nie jedzie do Rosji, nie jedzie do Chin, tylko jedzie do Stanów Zjednoczonych. I tutaj można by powiedzieć, że to na pewno pojawiły się takie głosy, że to jest interwencja Stanów Zjednoczonych w wybory czy w społeczeństwo brazylijskie.
No wcześniej widać było wyraźny zwrot Brazylii w kierunku Rosji i Chin, ten tak zwany BRICS, gdzie właśnie Rosja, Chiny to główna ta oś zła, ale do tego dołączały się właśnie takie wschodzące potęgi jak Brazylia czy Republika Południowej Afryki. Także o związkach Brazylii z komunistycznymi Chinami i z Rosji, no to, że tak powiem, to jest oczywista oczywistość. Sam prezydent poprzedni miał pewne jakieś takie afiliacje z Donaldem Trumpem, się porównywał do niego.
Kiedyś popierałeś zarówno Donalda Trumpa, jak i Jaira Bolsonaro.
Tak, pewne działania obu tych polityków wyglądały dobrze, szczególnie w pierwszej fazie. Były, można powiedzieć, przerwaniem takiego upadku cywilizacyjnego państw Zachodu w kierunku ideologii skrajnie lewicowych czy lewackich. Nie? Tutaj pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych no, jest, można powiedzieć, taką emanacją tych trendów. I te zwycięstwa prawicowych polityków w tych kilku państwach, czołowych państwach Zachodu, one przerwały, można powiedzieć, marsz skrajnej lewicy czy lewactwa takiego kulturowego, które chce obalić chrześcijaństwo, które chce wprowadzić nowy, można powiedzieć, porządek moralny w naszym świecie. Ten kierunek został przerwany. Niestety we wszystkich tych państwach ich przywódcy, Netanyahu, Bolsonaro i Trump, w bardzo nierozważny, delikatnie mówiąc, albo wręcz taki szkodliwy sposób wypowiadali się o Putinie i no każdy właśnie z nich na różne sposoby.
Wspólny mianownik. To niby prawica, konserwatyści, tacy prozachodni, a jednak ten Putin jest dla nich albo postacią pozytywną nawet, albo niejednoznaczną. Panie doktorze, jak to tłumaczyć? Można powiedzieć, że zarówno Trump, jak i Bolsonaro zaczynali dobrze, może rokowali na polityków takich trochę spoza systemu, odwołujących się do chrześcijańskich wartości, no a skończyli bardzo, można powiedzieć, źle.
Bo polityka psuje ludzi, jak to mówili renesansowi klasycy, że polityka, władza im większa, tym bardziej deprawuje. Ja mam wrażenie, że po prostu politykom zabrakło wyobraźni, zaplecza i też wiedzy, bo dzisiaj polityka jest bardzo skomplikowana, mamy tysiące informacji każdego dnia. Jeśli polityk nie zadba o dobre zaplecze i o pewną racjonalność działań, spójność, no to mamy to, co robił Trump, czy tam 20-30 tysięcy kłamstw, on się nikogo nie słuchał. I tak naprawdę powstawały różne teorie spiskowe wokół jego prezydentury. To jest bardzo złe dla samego urzędu, bo to nie chodzi o to, że nagle polityk staje się królem i wszystko może, jak w dawnych czasach, tylko on podlega pewnym regułom. A jeśli ktoś w swoim programie politycznym ustalił, że on jest przeciw regułom, no to jest bardzo trudno taką postać w systemie umieścić. Ja bym powiedział, że jest to, jeśli chodzi o tą dyskusję pomiędzy Lulą a Bolsonaro w tej chwili, to już się mieści w normie takiego sporu demokratycznego. U nas też przecież jest obrzucanie się o zdradę i o protesty rozmaite. Także wydaje się, że coś podobnego może mieć miejsce u nas, jeśli chodzi o sam spór. Mam nadzieję, że tego typu wydarzenia jak w Brazylii czy w Stanach Zjednoczonych nie będą mieć miejsca.
Właśnie o to zaraz chciałam zapytać, ale jeszcze... Zarówno Trump, no on też był jakby przeciwny niby przemocy i tak dalej, no ale jednak podważał głosowanie, podważał wyniki wyborów prezydenckich. Bolsonaro również teraz potępił oczywiście atak na najważniejsze budynki w państwie, ale mówił, że protesty demokratyczne są mile widziane, także to można tak ambiwalentnie do tego podchodzić. Pytanie jeszcze o to chrześcijaństwo. Powiedziałeś, że chrześcijaństwo właśnie wycofało się, można powiedzieć, ze społeczeństwa w Brazylii. Ale przecież w Brazylii kościoły protestanckie, no tu szczególnie zielonoświątkowe, ale jednak się prężnie rozwijały w kraju. I no, też mówiłeś o tym w telewizji, że to będzie mieć wpływ i już ma wpływ na społeczeństwo Brazylii. No a tutaj mamy taki, można powiedzieć, wykwit chamstwa i...
Chamstwa to mało powiedziane, no takich zachowań antypaństwowych.
Dokładnie, wandalizm.
Zamachu na te instytucje państwowe, no to na pewno nie jest związane z wychowaniem tych ludzi w kościołach. Ale tu pan doktor bardzo trafnie powiedział, że funkcjonująca demokracja wymaga wyedukowanego społeczeństwa. To nie może być społeczeństwo, które działa na podstawie jakichś popędów, impulsów, odruchu stadnego, populizmu, tak jak pan doktor wspomniał, tylko musi mieć dobrą wiedzę, musi mieć dyscyplinę myślenia, musi mieć pewien kręgosłup moralny i dopiero wtedy demokracja może dobrze funkcjonować. I tu społeczeństwo brazylijskie przez setki lat, no takie feudalno-katolickie, ta, można powiedzieć, zmiana na mapie religii, to jest dopiero ostatnie 100 lat i tu głównie kościoły takie charyzmatyczne, zielonoświątkowe, choć nie tylko, też ruch kościołów baptystycznych jest tam dość silnie reprezentowany, ale no, ta taka popularność kościołów ewangelicznych to jest ostatnie 20-30 lat.
To jest troszeczkę jeszcze za mało?
Troszeczkę jeszcze za mało, żeby wykształcić elitę polityczną, żeby na razie kościoły koncentrują się głównie na tych działaniach związanych z duchowością, czyli żeby głosić zbawienie w Chrystusie, żeby wyciągać ludzi z ciemności, wyrywać z ciemności, można tak powiedzieć. A dopiero drugi etap rozwoju chrześcijaństwa ewangelicznego to jest kształtowanie przywódców, to jest budowanie dobrze doinformowanego społeczeństwa. No zobaczcie, że u nas telewizja Idź Pod Prąd kiedy powstała? No ruch oazowy, czyli powiedzmy początek tego ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce to są lata 70. i 80., a telewizja Idź Pod Prąd w 2016 roku zaczyna nadawanie codzienne, 2015 stawiamy pierwsze kroki i zobaczcie, że i to jesteśmy jak gdyby początkujący jeszcze w tym właśnie informowaniu społeczeństwa i kształceniu chrześcijańskich przywódców. Także w Brazylii to było zdecydowanie za mało czasu, żeby elita polityczna wykształciła się już w kręgach protestanckich.
Pokażmy wycinek, fragment tych protestów i wracamy za moment. Już mam wasze głosy. Świetnie, że jesteście na bieżąco.
Tem pessoas ajoelhadas aqui na frente, gente. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu. Estamos.
Irmão, o exército tá falando que não vai abrir pra polícia entrar, velho. Tão botando tanque de guerra lá, lá.
Tak wyglądała Brazylia w niedzielę. Johnny Walker, jeśli pozwolisz...
Bo chciałem ten wątek kościelny, ważną puentą, no ale dobrze.
No nie, no proszę, w takim razie. Puenta i przechodzimy do Polski.
No dobrze, to już idź z pytaniem.
Okay. Dwa ważne głosy, myślę, naszych widzów już czytam. Johnny Walker, demokracja jest dla ludzi uczciwych. Jeżeli nie są, to demokracja tam nie funkcjonuje. I Maciej Kowalski chyba odpowiedź. Demokracja jest dla ludzi uczciwych. A czy ludzie w demokracji są uczciwi? Tutaj pytanie, można powiedzieć, trochę retoryczne, ale rzeczywiście odnosi się także do naszego państwa. Już wspomnieliście, że możemy się spodziewać, czy możemy prognozować, że powiedzmy PiS przegrywa wybory parlamentarne u nas w tym roku i czy jakieś zamieszki podobnego rodzaju jak w Brazylii czy dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych mogą mieć miejsce? Czy waszym zdaniem to jest prawdopodobne? Czy to jest jakieś takie political fiction i nie mamy się czego obawiać? Panie doktorze.
Cóż, no ja może postawię taki może prowokujący scenariusz. Otóż powiedzmy, że PiS wygra wybory, ale bardzo niewielką przewagą typu 1% i nie będzie w stanie stworzyć rządu i stworzą partie opozycyjne, kilka z nich, koalicyjne, bo razem będą mieć większość parlamentarną. I wtedy zacznie się chaos, ataki, że przecież prawidłowo, że zwycięzcy powinni rządzić i tak dalej. I prezydent Duda zacznie się wahać. No i będzie chaos, tak? I to będzie zachęta do stworzenia tego typu bojówek, ruchów, albo też informacji o tym, że wybory zostały jakoś tam sfałszowane, albo że część głosów jest nieważnych. Tak więc biorąc pod uwagę wcześniejsze wybory, powinniśmy być przygotowani na tego typu chaos. Obie strony bardzo liczą na zwycięstwo. W przypadku opozycji to jest już 8 lat tej opozycji. W przypadku PiS-u jest to chęć utrzymania władzy na kolejną kadencję i partia rządząca ma do dyspozycji już nie kilkadziesiąt milionów, tylko tak naprawdę partia rządząca używa budżetu państwa, więc miliardów, więc szanse są nierówne, więc wybory na pewno powinny być wolne, ale niekoniecznie będą uczciwe. To stworzy bazę do konfliktów społecznych, do frustracji i może być tak, że rzeczywiście jeśli pojawią się tematy, zwłaszcza ideologiczne, ja tak podejrzewam, że obok bezpieczeństwa głównym tematem będzie temat kościelny. temat obrony chrześcijaństwa, obrony katolicyzmu i tak dalej, i tak dalej. I tematy pokrewne, czyli walka z chrześcijaństwem, i ponieważ to są tematy, które odciągają wyborcy od problemów ekonomicznych, wymuszają jakiś spór światopoglądowy, a wartości bardzo trudno jest zmienić, więc to posłuży do mobilizacji, do radykalizmu. I wtedy rzeczywiście możemy mieć do czynienia z formowaniem się jakichś grup agresywnych poparcia. Pojawią się agresywne tezy i ta rywalizacja może już stracić wymiar demokratyczny, mam wrażenie, że to będzie przedstawiane jako wojna cywilizacji. No bo czeka nas parę miesięcy kryzysu, prawie na pewno, tak? Wprawdzie rząd troszeczkę zmienił retorykę względem Unii Europejskiej, zaczęto rozmawiać z Niemcami, kupować od Francji satelity, zaczęto mówić, że Unia jest ważna dla bezpieczeństwa, także rządzący, jak im pasowało, to o 180 stopni zmienili retorykę w sprawie Unii Europejskiej. Ale ten straszak europejski na pewno jeszcze wróci, bo społeczeństwo trzeba czymś straszyć, że jeśli dojdzie do władzy opozycja, to będzie katastrofa, bieda, długi, zabrane pieniądze i tak dalej. Że jest dobry rząd na trudne czasy, takie jest teraz hasło partii rządzącej. Tak więc ja bym się spodziewał dużego chaosu, a rzeczywiście w momencie chaosu bieg zdarzeń może być nieprzewidywalny. Mogą się pojawić jakieś bojówki, mogą się pojawić ruchy protestu. Natomiast to będzie poprzedzone dużą walką ideologiczną.
Pastor Pełchejski, jak ty prognozujesz, jeśli chodzi o wybory? I później zapytam, jak możemy się przed tym uchronić? Czy to jest rzeczywiście nieuchronne?
Ten scenariusz destabilizacyjny, który opisał w różnych wariantach trochę pan doktor, to jest ruski scenariusz, trzeba to jasno nazwać. To Rosja będzie wykorzystywać pewne elementy spontaniczne, czyli niezadowolenie społeczne, czyli taki, no, można powiedzieć, rewolucję ideową, to masowe odejście od Kościoła katolickiego. To są wydarzenia, którymi trudno sterować. Większość z nich to są, powiedzmy, zakwalifikujmy je jako spontaniczne, ale teraz przekucie tego na konkretne zachowania, takie jak na przykład dzisiaj się rozgrywają w Brazylii, to już może być, a nawet zwykle jest, robota sił specjalnych, nie? Jakiegoś tam, niekiedy mogą być to swoje siły specjalne, przecież pamiętamy, jak komuniści prowokowali zajścia, czy na wybrzeżu, czy w innych miejscach, a mogą być też zewnętrzne agendy. I pamiętajmy, że Rosja zarówno z powodów takich historycznych, przypominam, że część polskiej prawicy widziała już od XIX wieku, w czasie też wojny światowej i tak dalej, widziała sojusz Polski z Rosją, czy z Rosją jakoś przyszłość Polski wiązała. Do dzisiaj te takie neoendeckie jakieś elementy pojawiają się w takim widzeniu Rosji jako kraju autorytarnego, ale jednak chrześcijańskiego, takiej konserwatywnej Rosji, biała Rosja rzekomo, nie? To jest oczywiście bzdura, to jest taki mit, któremu część też prawicy amerykańskiej ulega, no ale ten temat już na razie zostawmy, jesteśmy przy tym polskim scenariuszu, czyli mamy, można powiedzieć, w części środowisk narodowych szczególnie, klasyfikując je jako prawica, mamy ciągotki rosyjskie, im jest bliżej do prawosławnej Rosji, do tego konserwatyzmu i różne takie tam rzeczy, a do tego mamy przecież ogromną spuściznę agentury rosyjskiej, komunistycznej, przecież tak jak patriarcha Cyryl, czyli agent NKWD, czy KGB dokładnie, mówi, że Ukraińcy i Rosjanie to jest jeden naród, tylko ktoś chce ich skłócić, noż to Putina ma blisko, noż to chyba wiadomo, kto tę największą nienawiść, ale mówię, że podobne jakieś takie myśli krążą w polskiej prawicy i ten scenariusz jakiś uliczny albo radykalnych lewackich bojówek, które się nie zgodzą z jakimś tam zwycięstwem PiSu, albo jakichś właśnie takich bojówek, można powiedzieć, z Rosji tutaj podjudzanych, jest bardzo, bardzo prawdopodobny. No i rzeczywiście przed tym najbardziej powinniśmy się teraz,
Tu pytanie, jak się, panie doktorze, przed tym bronić, bo z jednej strony rzeczywiście Tak jak pan doktor mówił, to może być, mogą być demonstracje ze strony, powiedzmy, zwolenników Zjednoczonej Prawicy, ale też jest drugi scenariusz, że te bardziej środowiska lewicowe, radykalne wyjdą na ulicę. Ale jak wiemy, w przypadku na przykład koronawirusa i tych protestów przeciwko maseczkom, przeciwko szczepionkom, to zarówno lewicowe, te skrajnie lewicowe, jak i te skrajnie prawicowe bojówki, które protestowały, były pośrednio finansowane czy bezpośrednio przez Rosję. I tutaj pytanie, jak się przed tym, czy możemy się w ogóle przed tym obronić? Co możemy zrobić? Czy państwo może coś zrobić? Czy my jako obywatele możemy cokolwiek zrobić, jako dziennikarze, eksperci?
No to jest duży temat. Wydaje mi się, że Rosji nie zależy na jakichś konkretnych ideologiach. Rosji chodzi o to, żeby był chaos, a jeśli Polska stwarza dużo problemów w Europie, tym lepiej. Im większe skłócenie w Polsce, tym większa szansa na promowanie idei rosyjskich, bo Rosjanie doskonale wiedzą, że te idee rosyjskie jakoś się specjalnie w Polsce nie przyjmują, chociaż mogą oczywiście reakcja niektórych polskich intelektualistów na wojnę w Ukrainie pokazała, że wpływy rosyjskie są nadal silne i można użyć argumentów takich, które by przekonały masę, zwłaszcza niewykształconych osób. No proszę sobie wyobrazić, że idzie pani redaktor na kawę przeprowadzić wywiad, powiedzmy, nie wiem, na Rybnej w Lublinie jest dobra kawiarnia, tam są książki, kawka po żydowsku i gość mówi pani redaktor mniej więcej coś takiego. Pani redaktor, 50 lat temu my Słowianie rządziliśmy światem. Lataliśmy w kosmos pierwsi, wszyscy się nas bali, nigdy tak nie było w historii, a teraz jesteście kim? Mogliście być pierwszym narodem słowiańskim, a teraz nagle jesteście podnóżkami Niemców i jesteście pariasami Europy i nikt was nie szanuje, bo jesteście Słowianami, a u nas byliście wiceliderem numer dwa, siódma potęga przemysłowa świata. I jak wiele osób jest skłonnych uwierzyć w tego typu ideę ruskiego świata, nawet w Polsce, że wtedy byliśmy częścią imperium, prawda, sowieckiego bloku i wcale nie było tak źle. I taka propaganda może działać na zwłaszcza niewykształcone warstwy społeczeństwa, bo tam są używane argumenty. Niekoniecznie wiedza, bo argument, sofistyka może przykryć brak wiedzy, prawda? Więc ja bym się spodziewał wzrostu takich postaw skrajnych. No i zadaniem dziennikarzy, ekspertów jest to prostować, odkłamywać. Równie prosty sposób, po prostu, bo jeśli ktoś rzuca jakąś tezę na Twitterze i ma ileś tam tysięcy lajków i nikt tego nie prostuje, no to jest kłopot, tak? To jest katastrofa, bo ileś tysięcy ludzi zostało okłamanych i nie bardzo jest jak temu przeciwdziałać.
To jakby pan odkłamał tą tezę, którą przed chwilą pan zaprezentował, oczywiście nie jako swoją, tylko hipotetyczną, ale nie tak bardzo hipotetyczną, bo takie głosy rzeczywiście niestety nawet niektórzy politycy na mównicy sejmowej ogłaszają.
Tą prorosyjską narrację, tak? No można to obalić w taki sposób, że w tej chwili jakość życia jest dużo wyższa, że w tej chwili mamy wpływ na wybory, na władzę w Polsce. Każdy może wyjechać, podróżować, można dostać paszport, sklepy są pełne, więc jakby jakość życia wzrosła i możliwość wpływania na to życie. Dla Rosjan nie jest to jakaś tam ważna rzecz, ale dla Polaków okazało się, że jest i okazuje się, że dla Ukraińców również. Tak więc wydaje mi się, że te argumenty z przeszłości, które zakładają, że człowiek tej przeszłości nie zna, bo nie pamięta, mogą zadziałać na osoby, które są nieprzygotowane do tego typu argumentów. Ale ja bym przede wszystkim stawiał na informacje z realu, tak? Proszę sobie włączyć dowolną wioskę rosyjską. Można na Google sobie zobaczyć na mapce, jak te miejscowości w Rosji wyglądają, jaki tam jest wspaniały rozwój, jakie tam jest wspaniałe chrześcijaństwo, jak oni tam odbudowują pięknie tą Ukrainę. Każdy może zobaczyć, że nic takiego nie ma miejsca. I to jest tak naprawdę delegitymizacja każdego takiego projektu ideologicznego w starciu z faktami. Czyli no to, co my musimy zrobić, to jest interpretować i używać sensu, zamiast używać języka tylko i wyłącznie wartości. Bo wartości są nienegocjowalne i trudno z nimi dyskutować, więc trzeba się opierać zawsze na faktach, pokazywać źródła i tak dalej. I to może nie zadziała za pierwszym razem, ale wzbudzi jakąś wątpliwość, że zaraz, może ja nie mam racji, może warto sprawdzić te dane. Także no, tu metod jest mnóstwo, ale to nie może zrobić jeden człowiek, to musi być cały system państwowy i rzetelny, dziennikarski, pozarządowy, który po prostu prostuje fejki, nie zaprasza kłamiących polityków do studia, nie robi promocji radykałom, nie dyskutuje głupich tez jakichś tam z Twittera i tak dalej, nie nagłaśnia, że one zyskują nagle zamiast 100 tysięcy milion wyświetleń. Także to jest ogromna praca u podstaw, dla osób zajmujących się mediami tak naprawdę, bo większość ludzi w Polsce, zwłaszcza osób 60+, nie weryfikuje informacji. Tak? Czyli mamy badania, które potwierdzają, że osoby starsze 8-krotnie częściej powielają nieprawdę niż osoby młodsze, tak? Bo osoby młodsze są bardziej świadome internetu. Tak? Więc to jest ogromna praca i na poziomie instytucji, i na poziomie argumentów.
Szczególnie przynajmniej przed wojną na Ukrainie, przed napaścią Rosji, Putina na Ukrainę, był problem z tą propagandą panslawizmu, także wśród młodych ludzi. Rzeczywiście te tezy, o których pan mówił w tej kawiarence, to ja słyszałam od ludzi młodych, którzy rzeczywiście czasu komunistycznego już nie pamiętali i rzeczywiście mogli się odwoływać do Rosji jako tej takiej matki.
Tutaj wojna Putina, napaść na Ukrainę, zweryfikowała w dużej mierze
i rzeczywiście
prawdziwość tej dobrej woli Sowietów, czyli Rosjan.
I to się zmieniło. To się zmieniło właśnie wśród młodych ludzi. Zmieniło się bardzo dobrze, że się zmieniło, ale w takim razie dlaczego Cyryl, patriarcha moskiewski, prawosławny, też agent KGB, były, nie były, właśnie się odwołuje do tego, można powiedzieć, panslawizmu.
Bo to jest jedyna powiedział, jakaś deska ratunku.
Otóż, czy to może w ogóle być deska ratunku? Telewizyjny kanał Rosja 1. Dzisiaj na Ukrainie robi się wszystko, aby w oczach Ukraińców Rosja naprawdę stała się wrogiem. A w oczach Ukraińców naród rosyjski, Rosjanie stali się innym narodem. Ale Cerkiew musi zrobić wszystko, aby Ukraińcy i Rosjanie w żadnym wypadku nie stali się wrogami, powiedział patriarcha Cyryl, który został, ten wywiad został opublikowany w prawosławne święto Bożego Narodzenia. Panowie, do kogo jest skierowany ten przekaz Cyryla? Doktor Tomasz Pawłuszko.
Wydaje mi się, że w tej chwili do nikogo. Znaczy, może do mediów propagandowych rosyjskich. Musiał coś powiedzieć jako zwierzchnik tego kościoła. Natomiast w tym samym czasie rakiety Putina bombardowały Ukrainę, tak więc nawet jeśli prosili o jakieś zawieszenie broni na czas świąt chrześcijańskich w prawosławiu, to sami go nie dotrzymali. Jakby ja to postrzegam po prostu jako polityczne wykorzystywanie religii, coraz bardziej też kompromitujące tą religię, bo nie wiem, być może państwo słyszeliście, ja nie słyszałem o tym, żeby kościół prawosławny, ten moskiewski, coś na tych terenach okupowanych na Ukrainie robił, żeby tam budował szpitale, pomagał ludziom, coś tam dobrego robił. Tak? Raczej nie słyszałem o takich sytuacjach. W związku z tym musi mieć każdy tego typu kapłan prawosławny świadomość, że takimi wypowiedziami popiera tak naprawdę gwałcenie kobiet, zabijanie dzieci, bombardowanie starców i tak dalej. I to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, zwłaszcza jeśli się wcześniej twierdziło, że to jest jeden naród, czyli własnych braci sobie bombardują, prawda? Więc to się w żaden sposób nie klei, w żaden sposób nie da się tego obronić. I to będzie skutkowało upadkiem cerkwi moskiewskiej na terenie Ukrainy i wzmocnienie tej autokefalii metropolii kijowskiej, czyli to, co Putin chciał, czego chciał uniknąć, czyli usamodzielnienie się, także cywilizacyjne Ukrainy, no to dokładnie odwrotny efekt tego wszystkiego będzie, tak? Czyli będzie Ukraina z osobną świadomością narodową, religijną, podległa tylko Konstantynopolowi, prawda, patriarszem i tak dalej. Także jeśli chodzi o gospodarkę, militaria, wejdzie Unia Europejska, wejdzie sprzęt natowski. To jakby to jest koniec Rosji na tym historycznym terenie dawnej Rusi, koniec wpływów rosyjskich, chociaż oczywiście to potrwa. Natomiast patriarcha Cyryl i jego podwładni w zasadzie już mogą się pakować na terenie Ukrainy.
Nic dziwnego, prognozy. Że tam Cyryl się nie zna na budowie szpitali, bo on zrobił pieniądze na handlu, na przemycie papierosów, czyli pewnie jeśli chodzi o Donbas i takie właśnie przygraniczne różne sprawy, no to tam on by bardziej mógł być doradcą w sprawie kontrabandy, a nie tam akcji charytatywnych, także
rzeczywiście,
to nie dziwi.
Cyryl wezwał do rozejmu, Putin się przychylił na czas świąt prawosławnych, rzeczywiście rozkaz. No,
oczywiście kłamstwo, bo cały czas bombardowanie
broni, ale tak, Wołodymyr Zełenski mówił, że po raz kolejny słowa Rosjan okazały się kłamstwem. Mówili coś o rzekomym zawieszeniu broni, ale rzeczywistość jest taka, że rosyjskie pociski ponownie uderzyły w Bachmut i inne ukraińskie pozycje. To tyle odnośnie słów prawdy ze strony Moskwy.
Mógłbym wrócić do tego, jak uratować Polskę przed takim scenariuszem, który się rozgrywał po części na Kapitolu, w końcówce Trumpa, czy teraz rozgrywa się w Brazylii, to ja bym jeszcze dwie rzeczy wzmocnił. Po pierwsze, to, co już pan redaktor zaczął mówić o roli mediów. Tutaj zobaczcie państwo, że pierwszy program w nowym roku był właśnie z księdzem profesorem Kobylińskim, gdzie omawialiśmy dziedzictwo zmarłego papieża i przyszłość Kościoła, przyszłość chrześcijaństwa. I to jest, myślę, dobry taki, że tak powiem, początek roku i prognostyk. Musimy uczyć się rozmawiać, będąc z różnych pozycji, wychodząc z różnych pozycji światopoglądowych, religijnych, politycznych i tak dalej. I telewizja Idź Pod Prąd, kluby, bo przypominam, że to nie jest tylko tu nasze studio, ale to są nasi widzowie, którzy organizują się w kluby Idź Pod Prąd w całej Polsce i wśród Polonii na świecie, że to jest misja naszej telewizji i tego społecznego jej oddziaływania, żeby znowu nauczyć się rozmawiać, prawdziwie ze sobą rozmawiać. Jeśli dobro Polski jest twoim celem, no to podyskutujmy. Oczywiście są pewne, że tak powiem, nieprzekraczalne granice, czyli na przykład jak ktoś chce nas uczynić kolonią sowiecką, no to już nawet jakby miał Polskę na ustach, no to nie ma miejsca w tej debacie, ale ogólnie bardzo szeroko pojmujemy tę debatę i naukę, ponowną naukę, mówię też to do siebie, do naszych widzów, nie tylko do naszych jak gdyby przeciwników, naukę prawdziwego dialogu i konstruktywnego rozmawiania o trudnych sprawach, nie? To jest jakaś pierwsza taka rzecz. Druga rzecz polityczna. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość no, traci kontrolę nad tym, co się dzieje. Być może jest to działanie trochę pozorowane, być może nie, ale widzimy tam wyciągnięte na światło dzienne różne walki frakcyjne. Nie? Tu Ziobro, Morawiecki to jest ta główna oś, ale jeszcze parę innych by się znalazło.
Gorzej to wygląda, jeśli...
Wygląda to rzeczywiście bardzo, bardzo źle. No tutaj... tak powiem, troszeczkę bardziej w sferze jakichś takich marzeń, czy jak to powinno wyglądać. Pamiętacie, druga kampania, druga wyborcza prezydenta Dudy, tam powstał taki pomysł, żeby budować jakiś taki szeroki blok różnych środowisk, które by i dyskutowały o Polsce, i wypracowywały wspólne rozwiązania, no i miały głos w polskich sprawach. Taki postulat padł, ale on nie został do dzisiaj zrealizowany. Mamy wyraźny taki znak, można powiedzieć, socjologiczny, że Polacy coraz mniej zainteresowani są wyborami. Ostatnie sondaże to już jest mniej więcej 50% Polaków nie chce iść na wybory. To, co my mówimy, no nie mamy na kogo głosować. I ta scena polityczna, jeśli ma wyglądać w ten sposób, ona nie daje Polakom żadnej nadziei. Żadnej nadziei. Nawet można się nazwać nowa nadzieja, jak tamte popłuczyny Korwina, ale to przecież nie zmienia sytuacji.
A wtedy Duda zaproponował koalicję polskich spraw.
Tak.
I takiej koalicji...
Hasło padło.
Nie było, taki nie ma.
Hasło padło parę lat temu. Może czas w Pałacu Prezydenckim odświeżyć to hasło.
Za to proces przeciwko Pastorowi, redaktorowi naczelnemu Telewizji Pod Prąd jest. Koalicji Polskich Spraw nie ma. Wasze głosy. Johnny Walker. Demokracja najlepiej działała na początku w 1776 roku w Ameryce. Potem było już gorzej. Deklaracja niepodległości.
Tak gorzej to nie było, bo jeszcze przez następne 200 lat tam ludzie, że tak powiem, drzwiami i oknami walili. Także no, bardziej bym tu mówił o upadku znaczenia chrześcijaństwa, a nie instytucji demokratycznych, bo one są takie same, tylko ludzie się zmienili. Kiedy chrześcijanie obsługiwali te instytucje demokratyczne, to one dobrze funkcjonowały. Kiedy zaczęli to robić inni ludzie, no to to się zaczyna walić.
Panie doktorze, czy pan się zgadza z taką diagnozą, czy może inne przyczyny tej, no, czasami rzeczywiście upadku demokracji w tych demokratycznych czy starych demokracjach widzi?
W sensie o tym chrześcijańskim kontekście?
Te kryzysy demokratyczne w państwach demokratycznych są spowodowane rzeczywiście odejściem ludzi od chrześcijaństwa, społeczeństwa, czy jednak może czymś innym, pana zdaniem?
No, oczywiście może być jedno z wyjaśnień, natomiast no, tych wyjaśnień no, badania podsuwają kilka, bo najlepszy stan demokracji mamy w krajach protestanckich i postprotestanckich, tak jak Skandynawia, prawda? Natomiast ja mam wrażenie, że ludzie są trochę znużeni nadmiarem informacji, bo o ile kiedyś mieli poczucie, że mają jakiś wpływ, o tyle teraz mają tyle bodźców, że stwierdzają, że ich głos nie ma znaczenia tak naprawdę. I to jest to utrata poczucia sprawczości i nad swoim życiem, i nad rynkiem pracy, i nad modelem własnego życia tak naprawdę często, prowadzi do tego, że no trzeba kogoś obwinić, najłatwiej obwinić polityków. I rządy upadają dużo częściej. Ja przypomnę, że w czasach zimnej wojny większość rządów w Europie była bardzo stabilna. To były rządy 8, 10, 12-letnie. To jest dopiero ostatnie 20-30 lat, kiedy te rządy upadają co 3, co 4 lata, bo wcześniej wyborcy doceniali bardzo stabilność. Natomiast teraz politycy dążą do wykorzystywania mediów, do siania chaosu, do zdobywania poparcia, a że poparcie jest tylko chwilowe, no to trzeba jeszcze więcej tego chaosu kreować. Także to jest, bym powiedział, rozwój mediów i brak tych kompetencji poznawczych u ludzi powoduje to, że oni przestają szanować instytucje demokratyczne. Tak? Oczywiście kwestia moralności też jest tu ważna, zwłaszcza tej takiej moralności publicznej, tak? Czyli szacunek do prawa, szacunek do drugiego obywatela, do inaczej myślących. Także to jest cały zestaw, cały taki mindset. Tutaj religia mogła odgrywać pewną rolę, prawda? Zwłaszcza ta religia zespolona z ideałami oświecenia, tak jak w Stanach Zjednoczonych. U nas na przykład takiej historii nie było, więc w Polsce ta sfera publiczna czerpie nadal z wzorców komunistycznych, czasem jeszcze z drugiej RP, czasem z jakiegoś właśnie anarchizmu z XIX wieku i tych tradycji endeckich, których nie było jeszcze na przykład w XIX wieku. Także każdy kraj ma jakąś swoją kulturę polityczną. Ja mam wrażenie, że ta kultura jest po prostu rozpuszczana przez nowy rodzaj komunikowania się. Ludzie tracą tożsamość, szukają jej tak no, w różnych miejscach. No i czasami tutaj stają się przez to podatni na populizm, który może być i lewicowy, i chrześcijański również, i liberalny, i konserwatywny. To, co robi na przykład PiS, to jest typowy konserwatywny populizm, prawda? Czyli nie tworzenie instytucji, co zwykle konserwatyści robili, chociaż oni to różnych takich synekur sobie natworzyli oczywiście, ale nie tworzy się trwałych instytucji państwowych, takich dla wszystkich obywateli, dla dobra wspólnego. Więc ta idea dobra wspólnego znika i są plemiona polityczne, a później widzimy to, co w Stanach, to, co w Brazylii i być może w innych krajach. Także znów to jest apel do elit, żeby zastanowiły się nad tym, jaki wpływ na społeczeństwo i też na przyszłość mają ich słowa. Bo nie da się ciągle kłamać, nie da się ciągle oszukiwać ludzi, nie da się ciągle obiecywać pieniędzy, których nie ma, nie da się ciągle no, po prostu mijać z prawdą. Także brak prawdy, brak szacunku też do prawdy w sferze publicznej może mieć związek i zarówno z degradacją religii, jak i z degradacją w ogóle też słabością kultury świeckiej, która po sekularyzacji następuje. W Skandynawii tego typu przypadków za bardzo nie ma, no ale Skandynawia to są kraje, które od 200 lat nie miały wojny, tak naprawdę, więc tutaj no, to porównanie nie będzie zbyt trafne, ale tam poziom edukacji obywatelskiej sprawił, że ten populizm jest słabszy. U nas ten populizm jest silniejszy, bo społeczeństwo jest dużo biedniejsze, jest dużo bardziej podatne na różne radykalne idee czy obietnice. No i wydaje się, że to jeszcze potrwa.
I tutaj rzeczywiście wiele tych przyczyn, dzisiaj trochę może głębiej analizujemy przyczyny, bo rzeczywiście też ludzie obawiają się kryzysu, obawiają się też kryzysu nie tylko gospodarczego, ale tego politycznego, który może nas dosięgnąć w tym roku wyborczym. Wartości chrześcijańskie, słabość kultury świeckiej, ale też właśnie gospodarka, czyli społeczeństwo biedne. Społeczeństwo biedne nie będzie mieć czasu również, ani siły na edukację.
Będzie wkurzone.
Ale tylko praca, później jakaś rozrywka i koniec. I rzeczywiście nie ma czasu na analizę, nie ma czasu na samoedukację, czy również analizowanie tego, co podają media, czy różni eksperci tak zwani. I w tym momencie jest jeszcze bardziej podatne. Ja w międzyczasie, nasza widzka Grażyna Szwedowska, ja pamiętam PRL i ówczesny dobrobyt i wolności obywatelskie. W cudzysłowie, przeraża mnie reaktywacja tego ustroju, do której zmierza PiS.
No i tu właśnie kłania się protestancka Ameryka, no bo dlaczego ludzie tam, że tak powiem, drzwiami i oknami walili? Nie tylko, że była wolność, bo to może jest wartość dla kilku procent, wartość taka dominująca, że życie chcą stawiać na tym, ale była już stabilizacja, czyli pewien rodzaj sprawiedliwości, nie? I to już około 20 przynajmniej procent, tak patrząc, można powiedzieć, psychologicznie na społeczeństwo. Te wartości już są ważne. No a potem jest tak zwana korzyść własna, o której mówimy, czyli możliwość dorabiania się. No i to pozostałe 70 parę procent, mniej więcej tym się kieruje. To profesor Dąbrowski, wybitny polski socjolog i psycholog, właśnie tak mniej więcej taką mapę procentową społeczeństwa pokazał. Także to wszystko właśnie dawał prymat Biblii nad życiem społecznym. kiedy jakieś społeczeństwo wartości chrześcijańskie, właśnie te nie katolickie, tylko protestanckie, nowotestamentowe wprowadzało, no to mieli wolność, mieli sprawiedliwość i mieli dobrobyt. No i ludzie chcieli takiego państwa, te państwa się rozwijały, osiągały, tak jak Stany Zjednoczone, dominującą pozycję w świecie, stając się supermocarstwem. Kiedy od lat mniej więcej 50., 60. Stany Zjednoczone zaczynają dość gwałtownie odchodzić, szczególnie w młodym pokoleniu, od wartości chrześcijańskich, widzimy upadek.
Grażyna Szwedowska jeszcze raz. Proszę nie siać defetyzmu. Na scenie politycznej jest to, co jest i cudów nie będzie. Uważam, że każdy wybór będzie lepszy niż PiS.
No ale druga część społeczeństwa powie coś przeciwnego. Te 30%, które głosują na PiS, no to mówią, że wszystko, byle by nie Platforma, Tusk i tak dalej. Także zobaczcie państwo, że tutaj i też taka siła, takie, że jestem tak przekonany, że tylko tak będzie, będzie równie silna. Nie? I teraz, jeśli nie potrafimy pokazać dialogu, nie potrafimy spotkać się i porozmawiać, no może nie PiS i nie Platforma, może trzeba coś nowego, od nowa budować jakąś siłę polityczną.
Ale już nie ma czasu, to już teraz trzeba
spokojnie,
koalicję
spokojnie. Dlatego mówiłem,
rozmawiać o tym, te rozmowy już trwają w opozycji, a już niebawem wybory.
Dlatego mówiłem o roli prezydenta. No bo on ma mandat bezpośredniego wyboru, prezydenta Dudy, i on mógłby szybko zainicjować tego typu ruch na scenie politycznej.
Nowa partia prezydenta Dudy?
Niekoniecznie, to nie musi być nowa partia, to może być właśnie jakieś takie porozumienie, takie jakaś przestrzeń dialogu i określenie, w którym kierunku Polska ma podążać.
Ale czy prezydent Duda jest takim liderem?
A słuchaj, ja nie powiedziałem, że on to zrobi. Ja tylko powiedziałem, no jeśli gdzieś bym miał z tych klocków, które są rozrzucone w tym chaosie na scenie politycznej, w tej chwili coś zbudować, no to widzę tu ewidentnie możliwość takiego ruchu, szczególnie, że ten pomysł, on już padł 2 lata temu, czy tam więcej nawet.
No nie wiem, no rzeczywiście, tak jak mówisz, z jednej strony jest PiS, z drugiej strony jest antypis, a przecież Duda to PiS, więc czy antypis w jakikolwiek sposób
czy
pójdzie...
Czy Duda to PiS, to już dzisiaj różnie wygląda. Sprawa konfliktu z Czarnkiem, Duda-Czarnek, no to przecież Duda zasadził kopa Czarnkowi, że leci jeszcze do tej pory tam. Z Terlikowskim zaczął się teraz nawalać, zamiast zajmować się ważnymi sprawami.
Chciałam wrócić na Ukrainę i odnośnie tego, co tam się dzieje. Mamy też taki komentarz od naszego widza Marcin Lewicki. Patrząc na brak konkretnych działań ze strony Unii Europejskiej, to obawiam się, że jest im na rękę zniszczenie Ukrainy, którą będą tak ochoczo odbudowywać, szczególnie firmy niemieckie i francuskie. Panie doktorze, pytanie, co się dzieje na Ukrainie teraz? Jakby pan taki krótki raport z frontu ukraińskiego zaprezentował naszym widzom, bo też chcieliśmy dzisiaj powiedzieć trochę o podsumowaniu ubiegłego roku i prognozach na 2023, jeśli chodzi o obronność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale najpierw, co się dzieje dzisiaj na froncie?
W tej chwili na froncie mamy sytuację patową. Rosjanie starają się w Donbasie okrążyć siły ukraińskie dookoła Bachmutu. Nie wychodzi im to, ale jeśli byliby w stanie zmobilizować dodatkowych 100 tysięcy ludzi, no to samą masą ludzką byliby w stanie to zrobić. Tak więc teraz będziemy mieli do czynienia z taką wojną podjazdową, troszeczkę pozycyjną. Natomiast na wiosnę zaczną się, podejrzewam, większe operacje. Ukraińcy bardzo uważają na straty ludzkie, po to, żeby też Zachód nie uznał, że Ukraina przegrywa i trzeba się dogadać z Rosją. Natomiast wydaje się, że Ukraińcy spróbują na wiosnę dokonać wyłomu właśnie w okolicach Melitopola, może Mariupola, żeby rozdzielić wojska rosyjskie na dwie grupy. I to będzie taka wojna na wyczerpanie. W tym czasie też Ukraińcy się dozbroją w nowy sprzęt amerykański i nie tylko. Także jest to szansa dla sił ukraińskich, które są u siebie. Natomiast Rosjanie w tym momencie, no, oni już stracili inicjatywę operacyjną około pół roku temu, w momencie, w którym stracili Charkowszczyznę, to co tam zajęli, to są w nieustannej defensywie. Później stracili jeszcze Chersoń i Izium stracili. Więc tak naprawdę starają się choćby propagandowo zdobyć jakieś miasto, padło na Bachmut. Na razie im to również nie wychodzi. Kończą im się pociski rakietowe, więc będą je kupować w Korei Północnej i w Iranie w zamian za jakąś pomoc pewnie w programach nuklearnych. Tego nie wiemy. Więc wydaje się, że przez parę miesięcy teraz obie strony będą uprawiać takie trochę szachy. Więc tak naprawdę wiele zależy od tego, czy Ukraińcy będą w stanie przeprowadzić ofensywę z sukcesem, bo tylko taka ofensywa ma sens, bo gdyby jakaś ofensywa ukraińska zakończyła się porażką, no to wtedy nagle Zachód zacznie wątpić. Tak więc Ukraińcy są bardzo ostrożni i dlatego ta kampania, podejrzewam, trwa dłużej, bo trzeba mieć gwarancję sukcesu. I być może Ukraińcy czekają na taki moment, jak właśnie w wrześniu i w październiku, że zauważyli, że gdzieś sił rosyjskich nie ma i nagle bardzo szybko wbili się w pozycje rosyjskie, wymuszając wycofanie się Rosjan. Tylko że w tej chwili Rosjanie mają na tyle mało terytorium, że no nie da się ich tam za bardzo wypchnąć bez walki. Także ja uważam, że do wiosny będzie pad. Mogą się pojawić jakieś zamachy terrorystyczne na prezydenta Zełenskiego, mogą się pojawić jakieś operacje sił specjalnych, jakieś zamachy na ukraińskich generałów. Natomiast nie sądzę, żeby siły ukraińskie gdzieś się cofnęły. No chyba, że jeśli chodzi o ten Bachmut, po to, żeby Rosjanie się tam po prostu wykrwawili, a potem mogli potem Ukraińcy mogliby ich po prostu wyprzeć. Tak więc wydaje mi się, że tutaj wiele zależy od pomocy zagranicznej. Widać, że w końcu Niemcy i Francja się ruszyły. Wysłali już sprzętu więcej niż Polska, jeśli chodzi o wartość finansową. Także już są za Ameryką. Polska spadła na trzecie albo na czwarte miejsce jako donator. Natomiast zbliża się za tydzień, mamy forum w Davos. I tam będzie ten temat odbudowy Ukrainy podjęty. Polski namiot również tam będzie obecny, będzie dużo firm i ten kontekst odbudowy Ukrainy będzie też ważny. No pytanie, co tak naprawdę się tam wydarzy, tak? I z kim to jest koordynowane? No ja bym chciał być optymistą, że ta wojna się skończy w tym roku, ale nie z powodu jakiejś wielkiej operacji, ale z powodu po prostu wyczerpania sił obu stron.
Panie doktorze, jeżeli by się pan pokusił o podsumowanie roku ubiegłego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, czy ono się zwiększyło, czy zmniejszyło w porównaniu z latami poprzednimi?
Na pewno bezpieczeństwo w regionie się pogorszyło z powodu polityki rosyjskiej, z powodu wojny. Natomiast to też wyzwoliło pewną reakcję po to, aby to bezpieczeństwo wzmocnić. Na pewno społeczeństwo jest bardziej świadome tych zagrożeń, bo miliony ludzi udzieliły pomocy Ukraińcom bezpośrednio lub pośrednio. Więc no, na pewno polskie społeczeństwo jest bardziej świadome kwestii bezpieczeństwa i też w polityce rządu stało się to kwestią ważną. Więc ja mam wrażenie, że Polska jest dzisiaj krajem bezpieczniejszym, ponieważ udało się też nasze interesy powiązać z interesami amerykańskimi, ukraińskimi, niemieckimi, w tej chwili oczywiście, i tak dalej. Także jest to w tej chwili ta pozycja w obecnej sytuacji frontowej, pozycja Polski jest dosyć dobra. Natomiast gdyby Rosjanie pokonali Ukrainę, nasza pozycja byłaby zła. Tak, w sensie no, nagle te wszystkie zbrojenia miałyby charakter desperacki po prostu, ponieważ przez lata nie było dobrej wizji realizacji polityki zbrojeniowej, obronnej i tak dalej. Teraz powoli się to normuje, chociaż też z różnymi zastrzeżeniami. Może być tak, że Błaszczak nawet będzie wystawiony jako kandydat na premiera PiS-u w tym roku. Trudno powiedzieć. Natomiast to jest też miara tego, że kwestie bezpieczeństwa stały się ważne. I czasami też od samego mówienia o tym ludzie zaczynają cenić ten temat. Więc ja mam wrażenie, że Polska jest dzisiaj bezpieczniejsza jako społeczeństwo, państwo, co niekoniecznie wynika z naszych jakichś konkretnych działań, tylko po prostu z tego, że staliśmy się forpocztą Zachodu, więc obszarem takim podwójnie chronionym. I to jest dobra wiadomość. Szkoda, że musiało dojść do wojny, żebyśmy się zaczęli zastanawiać, czy jest bezpiecznie.
No właśnie, to jest taki paradoks tej sytuacji. Putin, który napadł na Ukrainę, powiedzmy pośrednio przyczyniło się to do obudzenia Polski, nie tylko rządu, tak jak mówiliśmy, ale również społeczeństwa.
Właśnie o tym aspekcie psychologicznym chciałem powiedzieć, żeby zobaczyć to, o czym pan doktor przed chwilą mówił we właściwym świetle, to musimy się troszeczkę cofnąć, żeby zobaczyć, skąd startowaliśmy. Ja przypominam, to był chyba rok 2014, debata z twoim kolegą z roku, z politologii lubelskiej, który był posłem jednocześnie od Palikota, czyli z tej części Platformy Obywatelskiej. I tam Palikot postawił wtedy postulat, nie? Przypominam, że on tak się trochę wyłamał od Tuska, no ale startował z tego samego wózka, no i jechał na tym samym wózku, ale tak później troszeczkę oddzielnie. I on zgłosił postulat likwidacji polskiej armii. Jako czegoś...
Chodzi ci o Michała Kabacińskiego.
Dokładnie tak. Taka debata była.
Z ruchu Palikota.
Tak, później nam nazwę ukradli, pamiętasz, Twój Ruch, to właśnie wtedy, bo to fundacja
stare,
Twój Ruch.
Stare
czasy, no ale tam jeszcze stare górale trochę pamiętają, ale ten postulat polityczny, zobaczcie, jaki wtedy w tym obszarze, można powiedzieć, lewicowo-centrowym, jakie już było nastawienie, że no jesteśmy tak bezpieczni, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, to po co nam własna armia, po co te pieniądze tam wydawać na wojsko, te 2% PKB i tak dalej. Także no, takie było myślenie części lewicy, części młodzieży polskiej. Także w tym sensie jesteśmy dużo bezpieczniejsi, bo wiemy, że ryzyko wojny z Putinem jest realne, bo nasi bracia Ukraińcy płacą teraz ogromną cenę, którą my moglibyśmy płacić, gdyby nie to, że oni są tarczą, która nas chroni w tej chwili.
Drodzy Państwo, rzeczywiście dużo dzisiaj analiz, dużo też pytań o przyczyny, o cele, ale rzeczywiście można powiedzieć, że to, że tak dużo się dzieje za naszą wschodnią granicą i to, że Polacy rzeczywiście są tak blisko wojny, to ma oczywiście straszne skutki dla Ukrainy. Ale może mieć w przyszłości dobre skutki, jeżeli wszyscy, nie tylko Polacy, ale również Europa Zachodnia odrobi tę lekcję. O tym też mówią niektórzy, że jeżeli nie odrobimy lekcji odnośnie Putina...
Odrobienie tej lekcji to znaczy totalna klęska Putina. Totalna klęska Rosji, a nie jakieś zawieszenie broni i czekanie, żeby znowu się...
Jeżeli nie odrobimy lekcji odnośnie Putina, to będzie powtórka z rozrywki na Dalekim Wschodzie, jeśli chodzi o Tajwan i atak komunistycznych Chin, bo również ten gracz bardzo uważnie przygląda się temu, co się dzieje na Ukrainie. Proszę Was o kilka słów podsumowania. Czy Waszym zdaniem, już dużo trochę już powiedzieliśmy, ale czy Waszym zdaniem 2023 będzie rokiem przełomu na lepsze dla Polski? Skupmy się na naszym państwie. Czy jednak będzie coraz gorzej? Zarówno gospodarczo, jak i politycznie. Kilka słów podsumowania. Kto chce zacząć pierwszy?
No, gospodarczo na pewno będzie gorzej. Politycznie też tu mówiliśmy o chaosie, który już się zapoczątkował z końcem tego roku i pewnie w tym roku nasilał się będzie. Jakaś próba takiego szczucia Polaków na siebie, agentury przeróżne będą tutaj też królowały, ale ja jednak jestem optymistą. bo kiedy no, sytuacja staje się niepewna, to ludzie, nawet tacy powiedzmy troszkę leniwi intelektualnie, czy tacy mówiący, a ich tam polityka nie interesuje, tam byle tylko było tam masło, chleb i szynka, co tam mnie tam reszta obchodzi, tak zwana ciepła woda w kranie, to już później za Tuska, nie, to się wytworzyło, zaczynają jednak rozumieć, że w świecie chodzi o coś ważniejszego niż ciepła woda, czy tam masło z szynką, nie? I na to liczę, że to będzie taki rok duchowego ozdrowienia, czy psychicznego ozdrowienia narodu.
I doktor Tomasz Pawłuszko.
No ja w sumie mam podobny pogląd. Znaczy uważam, że gospodarczo będzie gorzej, natomiast społecznie no będziemy bombardowani sprzecznymi informacjami, podsumowaniami 8 lat kadencji, podsumowaniami wojny. Zaraz będzie 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Zaraz będą różne tam rocznice, które nas dotyczą, też historycznie, więc będzie dużo porównań. To jest też ostatnie takie wybory tych elit, mam wrażenie, po 89 roku, tych okrągłostołowych, tak? To już jakby to pokolenie powoli odchodzi. Więc ono będzie nas dalej zarażać swoimi mitami, problemami politycznymi i psychicznymi być może również. Więc to na pewno doprowadzi do tego, że ten rok politycznie będzie bardzo chaotyczny. Militarnie ten rok będzie dla Polski raczej dobry, bo dużo tego sprzętu ma przyjechać do nas. Może być też tak, że pogorszy się spójność społeczna właśnie z uwagi na bardzo agresywną kampanię wyborczą, bardzo dużo dezinformacji. Natomiast czynnik obiektywny jakby poza Polską, postępujący kryzys i porażka Rosji, którą widzi już cały świat, to sprawia, że na nasz region patrzy się na świecie lepiej. Także to jest region, który nie dał się Rosji podbić, który wybrał dobrą drogę przez ostatnie 20-30 lat, bo pamiętajmy, nie ma nigdzie na żadnym kontynencie na świecie małych państw, które osiągnęły taki sukces jak małe państwa europejskie. I to demokratyczne, tak? No bo to mamy może Koreę Południową w Azji, i tyle, prawda? Na innych kontynentach nie ma małych państw, które osiągnęły sukces z perspektywy 20-30 lat. Oby ten kryzys temu sukcesowi nie zaszkodził i obyśmy wyciągnęli dobre wnioski z tej sytuacji kryzysowej, która trwa od tak naprawdę kilku lat, tak? I w Europie pobrexitowej, i też w Polsce w okresie COVID-a, kryzysu, wojny i tak dalej. Także mam nadzieję, że czegoś nas to nauczy, nie wycofania się od polityki, tylko zrozumienia, jakie mechanizmy rządzą. A jeśli zmieniają się wyborcy, to i politycy muszą się zmienić, bo wtedy nikt ich nie wybierze.
Amen. No, to jest dobra konstatacja.
Pan doktor powiedział
te słowa
o kilku rocznicach, to ja sięgnę jeszcze głębiej, nawet do czasów sprzed oświecenia, z czasów właśnie odrodzenia, renesansu, reformacji. Konfederacja Warszawska. 450. rocznica w tym roku, być może nawet i Sejm ogłosi to rokiem Konfederacji Warszawskiej, zobaczymy. Tak, tylko przypomnę, że był to dokument podpisany przez szlachtę protestancką, katolicką i także prawosławną w Polsce, że Polska będzie państwem tolerancji i wolności, tolerancji religijnej, że szabel przeciwko sobie nie będziemy wyciągać i wolności, że każdy będzie w tym państwie równo traktowany. Oczywiście, no dotyczyło to wtedy tylko szlachty, ale że bez względu na wyznanie nie będzie dyskryminacji w tym państwie. Może wspomnienie tego, że kiedyś właśnie byliśmy na dobrej drodze, by stać się Stanami Zjednoczonymi. Mówię nie o system zarządzania, w sensie podział na te różne stany, ale jeśli chodzi o właśnie państwo wolności i tolerancji. Byliśmy na dobrej drodze. Znaczy, że mamy potencjał jako naród i odkryjmy znowu w sobie ten potencjał i po prostu to zróbmy.
Drodzy Państwo, i tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie za tę głęboką analizę. Doktor Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego.
Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia niebawem. a także naszym gościem i współprowadzącym, można powiedzieć, był pastor Paweł Chojecki.
A ja to chciałem jeszcze, to co chciałem dodać, to już wrócimy do tego wątku takiego bardziej wewnętrznego, czyli chrześcijaństwa ewangelicznego. Mówiłem, że ono jest jeszcze stosunkowo słabe w tym oddziaływaniu społeczno-politycznym w Brazylii. Na dowód chciałem podać fakt, że kiedy chrześcijanie z Brazylii, goszcząc tu u nas, zobaczyli nasz dorobek i telewizyjny, i polityczny, i także taki, powiedzmy, teologiczno-kaznodziejski, to stwierdzili, że muszą swoim pokazać te moje kazania, jak wypędzić komunistów z kościołów, muszą pokazać tam chrześcijanom w Brazylii. Czyli rozumiem, że nie widzieli tego jeszcze, nie? Że chrześcijanie mogą...
I tam też jest ten problem.
...głęboko wypowiadać się na podstawie Biblii, nie na podstawie tam analiz filozofów, marksistów czy czego, tylko na podstawie Biblii pokazywać, jaki jest właściwy wzór ustroju społecznego, jakie są fundamentalne prawdy życia politycznego i społecznego. Także to jako na dowód tej tezy, że jeszcze ta elita katolicka albo się zdegenerowała kompletnie, albo się skomunizowała. Papież Franciszek przecież to jest z tamtego rejonu kulturowego i on mówi, że on jest komunistą i że Jezus obraża Jezusa, bluźni, że Jezus był tam pierwszym komunistą. Jakieś takie bzdety oplata, jak komuniści kiedyś w PRL-u, no to ta elita katolicka się zdegenerowała albo skomunizowała, a elita protestancka jeszcze się nie wykształciła. Dlatego mają teraz ten czas chaosu.
Nie możemy dzisiaj skończyć, ale rzeczywiście takie tematy bardzo szerokie i jestem wdzięczna, że dzisiaj też mogliśmy razem z wami podyskutować za wasze głosy, za wasze pytania, komentarze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja jeszcze kilka informacji również istotnych na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl jest też ankieta. Uruchomiliśmy ankietę dla widzów telewizji Idź Pod Prąd. Chcemy zmieniać się na lepsze, dlatego zależy nam na waszej opinii dotyczącej funkcjonowania naszej telewizji i oferty programowej. Będziemy wdzięczni za poświęcony czas i wypełnienie tej ankiety. Czekają nagrody. Link do niej znajdziecie w opisie programu. A o 17 zapraszamy oczywiście na serwis informacyjny telewizji Idź Pod Prąd. 18 Idź Pod Prąd dogrywka. Wywiad z Mikołajem Rykowskim, prezesem Fundacji Wolne Miejsce. Bardzo ciekawy człowiek, tak zwany Święty Mikołaj.
Organizował właśnie Wigilię i taki obiad bożonarodzeniowy we Lwowie. Także no, wielki szacun, wspaniała uroczystość i też takie pokazanie braterstwa polsko-ukraińskiego. Także Mikołaj, wielki szacun i pozdrowienia dla wszystkich twoich wolontariuszy, współpracowników. Dziękujemy za waszą pracę.
To wszystko o godzinie 18. Zapraszamy już teraz. Na naszym kanale również dostępny koncert, kolędy i piosenki świąteczne Idź Pod Prąd. Polecamy serdecznie, a także zapraszamy na koncerty Jurka, Gosi, Dajuków i Przyjaciół. Ostatni z trzech koncertów odbędzie się w niedzielę w miejscowości Przezmark. Więcej informacji na idźpodprąd.pl, a po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Cud Eucharystyczny, a także kartka z kalendarza Piotra.
No, cud eucharystyczny samego Jezusa, to nie byle co. No, posłuchajcie.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, numer 536-813-435, a także do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Idź Pod Prąd.
Nie wiemy, ile gitar na dzisiaj?
Wsparcie. Nie dostałam informacji, chyba że mam... nie mam informacji
o gitarach. No to może się uda w wiadomościach podać tę informację.
Gitary, to, drodzy państwo, wsparcie, liczba tych, którzy wsparli telewizję Idź Pod Prąd, bo my nie utrzymujemy się z podatków, ale z waszych dobrowolnych wpłat, za które bardzo serdecznie dziękujemy. I żegnamy się.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
To, co się dzieje w głównej katolickiej liturgii, czyli w tak zwanej mszy, czyli ofierze świętej, coraz więcej już w latach 70., 80., szczególnie młodych katolików zaczęło nazywać Eucharystią, czyli już nie ofiara, ale dziękczy nie, nie. To oczywiście taki zabieg słowny, tu dogmatyka się nie zmieniła. Dalej ci katolicy, czy masa katolików wierzy, że tam się dokonuje prawdziwa ofiara, że opłatek zamienia się w ciało Chrystusa, rzeczywiste ciało Chrystusa, a wino zamienia się w prawdziwą krew. Oczywiście tylko co do tej istoty, a na zewnątrz to te przymioty pozostają takie same. I żeby wam pokazać, no, czy ta nauka jest prawdziwa, chcę wam pokazać pierwszy cud eucharystyczny samego Jezusa. Czyli nie ostatnią wieczerzę, ale Chrystus po zmartwychwstaniu przychodzi do uczniów i dokonuje tam właśnie tego, tak jakby to katolicy powiedzieli, cudu eucharystycznego. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. A gdy zasiadł z nimi przy stole, Jezus, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Zobaczcie, mamy Jezusa, łamanie chleba, modlitwa, błogosławieństwo. No, to jest to, ta pamiątka. I na czym polega tu cud? Przecież Jezus nie zamienił tego chleba w swoje ciało, bo On jest ze swoim ciałem. Dalej mówi, dotknijcie mnie, mam kości, mam ciało. To jest, Jezus jest prawdziwy, a to jest tylko symbol. A cud eucharystyczny Jezusa na czym tu polega? Otworzyły się ich oczy. Oni nie rozpoznali w chlebie Jezusa. Oni w Jezusie rozpoznali Zbawiciela.
Stycznia 1944 roku została utworzona Rada Jedności Narodowej, będąca namiastką Parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego. Utworzenie takiego organu przewidywał dekret rządu emigracyjnego uchwalony już w 1942 roku. Według niego Rada miała być powołana uchwałą rządu na wniosek Krajowej Reprezentacji Politycznej, czyli Komitetu Doradczego Delegata Rządu na kraj, składającego się z przedstawicieli głównych sił politycznych działających w Polsce przed wojną, socjalistów, ludowców, narodowców i chadeków. Jednak w związku z tym, że komuniści powołali swoją Krajową Radę Narodową i wydali deklarację ideową pod tytułem O co walczymy, delegat rządu Stanisław Jankowski postanowił samodzielnie powołać Radę i postawić rząd przed faktem dokonanym. Działający w kraju politycy nie chcieli już wyłącznie realizować wytycznych z Londynu. W skład Rady weszli przedstawiciele partii tworzących Krajową Reprezentację Polityczną, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy. Dołączono przedstawiciela duchowieństwa księdza Tadeusza Jachimowskiego. Przewidywano udział przedstawicieli mniejszości narodowych, ale nie doszło do tego. W marcu 1944 roku Rada wydała deklarację O co walczy naród polski, która była odpowiedzią na deklarację PPR-u. Według niej wschodnia granica Polski miała przebiegać tak, jak ustalił ją traktat ryski. Miały zostać do niej przyłączone całe Prusy Wschodnie. Podstawą bezpieczeństwa miał być sojusz z państwami zachodnimi i niepodległość państw bałtyckich. Polska miała być parlamentarną demokracją. Przewidywano upaństwowienie przedsiębiorstw zarządzanych podczas okupacji przez Niemców oraz innych ważnych dla gospodarki kraju. Gospodarczej części deklaracji sprzeciwiali się narodowcy, twierdząc, że to próba wymalowania Polski od góry do dołu na czerwono.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd. Czyli docierać z prawdą do Polaków.